wracamy. Oczywiście to nie jest popołudnie wnet, a kurier w samo południe, ale takie niespodzianki zdarzają się, tak jak na przykład taka niespodzianka, że w naszym studiu jest właśnie Zbigniew Dąbrowski, redaktor naczelny Republika Latina. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenas tardes.
I będziemy rozmawiać o tym, co aktualnie dzieje się w Wenezueli. Oprócz kryzysu, można powiedzieć też humanitarnego, można powiedzieć, że jest kryzys polityczny, więc jak wygląda aktualnie sytuacja, Zbyszku?
Ja bym powiedział tak, że nie tyle kryzys... Znaczy tak, kryzys humanitarny to trwa od już kilku lat, w związku z tym myślę, że to się w najbliższym czasie nie zmieni, niestety. Mówię tutaj niestety, bo Wenezuelczycy sobie na to nie zasłużyli, moim zdaniem. Natomiast kryzys polityczny, ja bym powiedział przesilenie polityczne, może powiedzmy tak, bo rzeczywiście w ostatnią niedzielę miały miejsce wydarzenia bardzo ciekawe, bym powiedział, z punktu widzenia zwłaszcza takich osób jak ja, czyli osób, które interesują się Ameryką Łacińską. Dokładnie miały miejsce w parlamencie wenezuelskim, czyli Asamblea Nacional, czyli w Zgromadzeniu Narodowym, tłumacząc to na język polski. 5 stycznia miały nastąpić wybory nowego przewodniczącego wenezuelskiego parlamentu. Osoby, można powiedzieć, tak jak u nas, no, osoby numer dwa w kraju po prezydencie w parlamencie wenezuelskim, który, bo tutaj uwaga dla państwa, którzy nie bardzo są zaznajomieni z sytuacją w Wenezueli. Otóż w tej chwili w Wenezueli mamy dwa parlamenta. W zasadzie można było powiedzieć nawet, że mamy 2,5 parlamentu. O tym powiemy dlaczego. Mamy Asamblea Nacional, czyli ten tradycyjny parlament wenezuelski, który jest zdominowany przez opozycję.
Kto jest opozycją?
Opozycja, kto jest opozycją? No, jest kilka partii opozycyjnych. Powiedzmy tak, w zasadzie wszystkie partie opozycyjne wobec PSUV, czyli Socjalistycznej Partii, Zjednoczonej Socjalistycznej Partii Wenezueli, która rządzi krajem, czyli tego reżimu Nicolasa Maduro i jego popleczników, między innymi Diosdado Cabello, który jest taką w zasadzie nieformalną osobą numer dwa w reżimie Nicolasa Maduro i który jest zarazem przewodniczącym drugiego parlamentu wenezuelskiego, czyli tego parlamentu, który jest jak gdyby parlamentem, no takim quasi parlamentem, można było powiedzieć tak, chociaż oczywiście maduryści powiedzą, że maduryści czy ciawiści, czyli wyznawcy ideologii świętej pamięci Hugo Chavesa, takim parlamentem, który został stworzony jak gdyby w opozycji do zdominowanego przez opozycję parlamentu, czyli Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne, w którym znajdują się praktycznie tylko przedstawiciele PSUV, być może jakieś jeszcze kilku innych pomniejszych partii, ale które współpracują z reżimem. Jeżeli chodzi o Asamblea Nacional, tam są, tak jak powiedziałem, przede wszystkim członkowie opozycji, ale są również członkowie PSUV. Jeżeli chodzi o opozycję, to jest właśnie chyba ta najciekawsza rzecz, do której teraz dochodzimy, do tego sedna. Mamy opozycję radykalną, taką, która rzeczywiście chce zmian radykalnych, chce przede wszystkim obalenia reżimu Nicolasa Maduro. Mówimy tutaj o reżimie, bo ktoś mógł powiedzieć, no rząd, rzeczywiście, no...
No właśnie, czym się charakteryzuje ten reżim, bo Maduro jest prezydentem, który nie był wybrany, ale który piastuje to stanowisko.
On
siłą.
Był wybrany.
Był wybrany,
on
później...
Był, oczywiście, on był wybrany w wyborach mniej lub bardziej demokratycznych. Ja bym to raczej nazwał, powiedział, mniej demokratycznych, bo rzeczywiście no, były to wybory powszechne. Ciawiście powiedzą, że no, wybory demokratyczne, no bo rzeczywiście miał konkurencję. Miał nawet konkurencję ze strony opozycji, ale to tak nazwijmy takiej opozycji koncesjonowanej, tak jak powiedzmy mamy na przykład w przypadku Rosji, prawda? Gdzie niby są jakieś partie opozycyjne, natomiast wiadomo jest, że ktoś tam musi być, żeby pokazać, że są jakieś... jakby to powiedzieć, no, ślady pozostałości, coś jak gdyby takiej przyzwoitości demokratycznej.
Ale większość opozycji nie mogła wziąć udziału.
Większość rzeczywiście tych najtwardszych, powiedzmy, przedstawicieli opozycji, czyli przede wszystkim Leopoldo López, główny taki opozycjonista, i Enrique Capriles Radonski zostali wykluczeni. W zasadzie można było powiedzieć, że to byli tacy główni kandydaci tej opozycji, którzy rzeczywiście mieliby szansę na wygranie wyborów.
Jak zostali wykluczeni?
Zostali
to może
wykluczeni,
jest istotne,
to znaczy tak, Leopoldo López znajdował się w tym czasie w areszcie domowym, natomiast Enrique Capriles Radonski został po prostu pozbawiony biernych praw wyborczych. Reżim Maduro powiedział, że wymyślił sobie jakieś tam przestępstwa polityczne, w cudzysłowie oczywiście, i powiedział, ci dwaj panowie nie będą teraz, nie wezmą udziału w wyborach. W związku z tym te wybory zostały de facto zbojkotowane przez opozycję, tą główną opozycję, tą prawdziwą opozycję wenezuelską, może powiedzmy tak. I no cóż, no, zostały również może nie tyle zbojkotowane, co nie zostały uznane przez wiele państw na arenie międzynarodowej, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Wspomniałeś wcześniej, że istnieją dwa parlamenty w Wenezueli. Powiedzmy, że jak wygląda ich relacja? Czy one uznają swoje decyzje nawzajem? Czy ustawy, nie, które wychodzą z jednego czy drugiego są przez drugi?
Nie. Ja już powiem, o co teraz chodzi. Jeżeli chodzi o... Bo teraz dochodzimy znowu do sedna tego, co się, że tak powiem, działo. W zeszłym roku... trzeciej dekadzie, to był bodajże 23 stycznia, ale ja nie pamiętam, to sobie trzeba sprawdzić. W każdym razie przewodniczący parlamentu Asamblea Nacional ówczesnego, Juan Guaidó, który wywodzi się również z partii Leopoldo Lópeza, obwołał siebie tymczasowym prezydentem Wenezueli. Dlaczego? Dlatego, że w świetle konstytucji Nicolás Maduro powinien zostać zaprzysiężony przez parlament wenezuelski, a parlament tego nie zrobił, bo powiedział, że Nicolás Maduro został wybrany w sposób niedemokratyczny. A ponieważ konstytucja wenezuelska mówi tak, że jeżeli w przeciągu pewnego okresu prezydent nie zostanie zaprzysiężony, wówczas jego rolę tymczasową przejmuje przewodniczący parlamentu i w świetle konstytucji wenezuelskiej, która rzeczywiście obowiązuje wszystkich, Juan Guaidó został mianowany tymczasowym prezydentem z jak gdyby planem zwołania wyborów, demokratycznych wyborów na prezydenta Wenezueli, do których oczywiście nie doszło i do których najprawdopodobniej nie dojdzie w ciągu kilku najbliższych lat. Dlaczego? Dlatego, że Nicolás Maduro po prostu władzy oddać nie chce. W związku z tym mamy dwóch prezydentów. Jednego, który został wybrany niedemokratycznie, który może wszystko de facto, i demokratycznego prezydenta tymczasowego, który nie może zrobić nic, bo nie ma poparcia. Nie znaczy, że nie ma poparcia ludności, ale przede wszystkim nie ma poparcia wojska, armii wenezuelskiej, która... Możemy powiedzieć tak, że ten, kto ma armię, ten ma władzę. To zresztą jest w zasadzie nie tylko w Wenezueli, bo tak naprawdę można ten przykład podać do większości, przyczepić do większości państw Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza tych mniej demokratycznych, czyli krajów takich jak Boliwia, jak Kuba, która zupełnie nie jest demokratyczna przecież, jak Nikaragua na przykład, czyli tych krajów, które były też zresztą powiązane z Wenezuelą.
Czy oprócz siły, jaką daje prezydentowi Maduro wojsko, czy jest on zupełnie pozbawiony wsparcia w społeczeństwie w związku z kryzysem, który jest? Czy nie miałby żadnych szans, gdyby odbyły się rzeczywiste, demokratyczne wybory?
I kto międzynarodowo go popiera, może jeszcze dodajmy.
Tak, jeżeli chodzi o poparcie społeczeństwa dla Maduro, ono jest, pewnie jakieś jest. To jest tak, że na pewno on ma całą swoją taką grupę klienteli politycznej, czyli ludzi, którzy coś zawdzięczają partii rządzącej, przede wszystkim stanowiska gdzieś tam w jakichś urzędach, firmach państwowych, no chociażby PDVSie, czyli tym największym koncernie naftowym, do niedawna jednym z największych koncernów naftowych świata. PDVSa w tej chwili upadła przez embargo amerykańskie, które powiedziało, że nie ma takich szans, żeby PDVSa w ogóle sprzedawała gdzieś na rynkach światowych ropę naftową, która jest głównym bogactwem Wenezueli. PDVSa oczywiście sprzedaje, ale do tych krajów, które je popierają. I tutaj właśnie odpowiadam na twoje pytanie. Kraje, które popierają Wenezuelę, to się też zmienia. Zacznijmy od Ameryki Łacińskiej. To są klienci Wenezueli, czyli Kuba przede wszystkim. To jest, do niedawna to była Boliwia. W tej chwili po zmianie rządu, po upadku rządu Evo Moralesa, zresztą właśnie za sprawą armii, i to jest właśnie, chciałem podać ten przykład, że armia, która po prostu wystąpiła definitywnie przeciwko Evo Moralesowi, obaliła jego rząd. Dalej, to jest nie do końca Argentyna, bo Argentyna była takim jak gdyby większym sprzymierzeńcem jeszcze za rządów Cristiny Fernández de Kirchner. Później nastąpiła zmiana prezydenta, został nim Manuel Macri, który był zupełnie, reprezentował zupełnie inną stronę polityczną. I teraz mamy z powrotem powrót do rządów peronistów, ale Alberto Fernandez powiedział, że on tak nie do końca się zgadza z tym, co robi Maduro. Mamy oczywiście Daniela Ortega z Nikaragui. Mamy poniekąd Andresa Manuela Lopeza Obradora z Meksyku, który no, też jest takim latynoamerykańskim populistą, chociaż on oficjalnie twierdzi, że jest neutralny, czyli nie popiera ani jednego, ani drugiego. Tutaj mamy, że mamy kraje międzynarodowe. To jest przede wszystkim Rosja, która chce
kontrolować
cały czas
ropę.
Kontrolować ropę, która chce kontrolować pewną część Ameryki Łacińskiej. Bo weźcie państwo pod uwagę, że jeżeli chodzi w ogóle o obecność Rosji na terenie półkuli zachodniej, która jest tradycyjnie zdominowana przez Stany Zjednoczone, no tych kolonii rosyjskich jest mało, no bo jest Kuba, która jest no, w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, jest Nikaragua, która jest oficjalnie prorosyjska, ale która praktycznie nic nie znaczy na arenie międzynarodowej. No jest właśnie ta nieszczęsna Wenezuela, z którą coś ewentualnie można byłoby zrobić. To jest poparcie ze strony Chin, które jednak, ja bym powiedział, że to nie jest poparcie polityczne, ale poparcie ekonomiczne.
Też chodzi
Chiny
o ropę.
Też chcą mieć oczywiście ropę, natomiast jestem święcie przekonany, że gdyby Juan Guaido wyszedł z odpowiednią propozycją dla Chin, Chiny niekoniecznie by popierały rząd Nicolasa Maduro. To jest Iran na przykład, o którym teraz jest głośno. Dlaczego? No dlatego, że mamy opozycję do Stanów Zjednoczonych. To jest Turcja, która no, też jakąś tam swoją politykę chce grać. No i być może jeszcze kilka jakichś pomniejszych państewek, które powiedzmy w polityce światowej nie odgrywają jakiejś większej roli, o których się raczej też nie wspomina. No i teraz powróćmy może do tego nieszczęsnego 5 stycznia. Otóż miały w tego dnia mieć miejsce wybory, nowe wybory, ponieważ przewodniczący parlamentu jest wybierany co rok. To nie jest tak, jak powiedzmy u nas, że zazwyczaj przewodniczącym Sejmu zostaje przedstawiciel partii rządzącej. W przypadku Wenezueli tam jest po prostu osoba, która w zasadzie co roku jest zmieniany. Inna partia rządzi parlamentem. Akurat w tym czasie, kiedy Juan Guaido został wybrany, wówczas jego macierzysta partia, której przyznam się ze wstydem, dosłownie mam na końcu języka, że zapomniałem nazwy, to trzeba sobie sprawdzić, jak się nazywa jego, Voluntad Popular się nazywa oczywiście, czyli taka wola ludu, nazwijmy to tak. Ta partia rzeczywiście władzę w parlamencie miała i ma. Mówiło się, że prawdopodobnie Juan Guaido zostanie wybrany, tymczasem władze Wenezueli, reżimowe władze Wenezueli stwierdziły, że no dobrze, coś trzeba zrobić z tym parlamentem, który jest dla nas takim no, pryszczem, można powiedzieć, który gdzieś tam się pojawił i trzeba usunąć go. W związku z tym już od kilku, co najmniej kilku miesięcy, a być może nawet od roku, kiedy już było wiadomo, że Juan Guaido, który jest osobą, która nie chce po prostu rozmawiać z reżimem Maduro, owszem, ale zwłaszcza, że jest problem taki, że reżim Maduro też nie chce rozmawiać z opozycją. W związku z tym reżim Maduro zaczął szukać możliwości, jak zdobyć większość w parlamencie wenezuelskim. Jeżeli chodzi o członków PSUV w parlamencie wenezuelskim, to jest około 50-60 osób mniej więcej. Cała Asamblea Nacional liczy sobie bodajże 150 parlamentarzystów. Część parlamentarzystów opozycji, tej najtwardszej, dotknęły prześladowania. Część z nich została zaaresztowana i cały czas jest więziona i prawdopodobnie również torturowana i prawdopodobnie również
Czynnych parlamentarzystów,
tak. Część z nich została zmuszona do udania się na emigrację, bo inaczej by też zostali aresztowani. No a część, powiedzmy, no tak, jeżeli chodzi o Juana Guaido, oczywiście na pewno reżim Maduro chciałby go usunąć, ale jest to już, byłby to krok raczej desperacki i prawdopodobnie spotkałby się już w tym momencie z interwencją międzynarodową ze strony Stanów Zjednoczonych.
Guaido jest popierany przez USA, tak jak i przez Unię Europejską i uznają go one za tymczasowego prezydenta kraju.
Ja bym powiedział, że większość Ameryki Łacińskiej nawet też Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle, powiedzmy, o te sympatie międzynarodowe, no to tak, Juan Guaido rzeczywiście, tak jak powiedziałeś tutaj, ma poparcie przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, oczywiście Kanady, w większości krajów Ameryki Łacińskiej, Unii Europejskiej jako całości, chociaż tam poszczególne kraje to tam różnie, że tak powiem, mówią, no ale Unia Europejska liczy się jako całość i kilku jeszcze innych też, tak jak mówię, mniej znaczących krajów na świecie. Natomiast znaczna część państw, i to jest argument, który jest popierany, znaczy, który jest jak gdyby poruszony przez jedną i przez drugą stronę, znaczna część krajów świata jest neutralna. Oni mówią, nam jest wszystko jedno, czy będzie u władzy Maduro, czy u władzy będzie Guaido. Wróćmy znowu do tego 5 stycznia. Więc przed 5 stycznia reżim zaczął próbować przyciągnąć tych parlamentarzystów opozycyjnych, których by się dało przyciągnąć na swoją stronę. Jak? Korumpując. Przede wszystkim mówiąc, słuchajcie, wiecie co, wy też nie jesteście do końca święci, wy też do końca nie jesteście osobami, o których można byłoby powiedzieć, że coś dobrego, a dużo złego na pewno, ale słuchajcie, jeżeli przyjdziecie na naszą stronę, może nie do końca, nie musicie zapisywać do PSUV, po prostu powiecie, że jesteście opozycją, która jest przeciwko Guaido. I rzeczywiście takich opozycji
się...
Oczywiście. I to było... kilkanaście osób co najmniej. To nie było 150 osób, to nie była nawet większość, to nie było kworum. W każdym razie kilka osób rzeczywiście przeszło. Osób, które zresztą też należały, niektóre z nich, do tych partii, nazwijmy to, bardziej zdecydowanej opozycji, prawda? No bo część była tej takiej opozycji, nazwijmy to, reglamentowanej, która, no, której było w sumie wszystko. Jedno jeszcze, jak dostali parę milionów dolarów, to... Powiedzmy sobie szczerze, że reżim ma pieniądze cały czas, mimo tych wszystkich embarg, blokad i tak dalej, reżim ma pieniądze, to są całkowicie nielegalne działania, które są związane nie tylko z wydobyciem i handlem ropą naftową, ale też między innymi wydobycie złota na wschodzie, w Gujanie wenezuelskiej, gdzie mamy niszczenie środowiska, gdzie mamy niszczenie ludności autochtonicznej i gdzie ludzie pracują w warunkach niewolniczych i tu mamy współpracę z firmami międzynarodowymi i te wszystkie pieniądze idą głównie do kieszeni właśnie reżimu. Wenezuela z tego nie ma nic.
Te kilkanaście osób skorumpowanych nie zmienia jeszcze rozkładu sił, no więc co teraz?
Nie zmienia, ale 5 stycznia rano, kiedy miały odbyć się wybory, okazało się, że parlament został zamknięty, a w zasadzie dostęp do parlamentu został zagrodzony przez policję, Narodową Policję Boliwariańską, czyli PNB, i Gwardię Narodową Boliwariańską. W związku z tym ci najbardziej, powiedzmy, twardogłowi opozycjoniści nie mieli wstępu do parlamentu. Dlaczego? Dlatego, że było wiadomo, że jeżeli wszyscy parlamentarzyści się zbiorą, wybrany zostanie Guaido, bo tak naprawdę większość osób i tak by na niego głosowała. Nie wybrano, nie dopuszczono Guaido. Nie pamiętam, ile osób tam było. W każdym razie na pewno też nie było kworum, które byłoby według konstytucji wenezuelskiej potrzebne do wyboru nowego przewodniczącego parlamentu. Tak czy inaczej, wybory się odbyły i przewodniczącym został niejaki Luis Parra. Ciemny, obleśny typ, o takim można powiedzieć typ spod ciemnej gwiazdy, jak to się mówi. Człowiek, który był zaangażowany w wielką aferę korupcyjną w systemie CLAP. CLAP to jest system pomocy społecznej, który został opracowany przez chawistów. Dlaczego? Bo tutaj musimy znowu wrócić do tej katastrofy humanitarnej, prawda? Tego, że w sklepach dostępność towarów jest bardzo niewielka, a nawet jeżeli one są, to bardzo często Wenezuelczyków ich po prostu nie stać, bo w tej chwili już de facto mamy kilka systemów walutowych w Wenezueli. Mamy tradycyjnego Bolivara, którym można sobie co najwyżej ściany wykładać. Mamy Petro, czyli tą taką, nazwijmy to, walutę wirtualną, którą reżim Maduro usilnie teraz wprowadza, która też nie wiadomo dokładnie, czym ma być, którą zresztą teraz ostatnio nawet reżim Maduro powiedział, że emeryci będą zostawali wynagrodzenie w Petro. Nie wiadomo, co sobie z nimi mogą zrobić. No i waluta, która jest obowiązująca, czyli dolar.
I jeszcze w ostatnich dniach można płacić bitcoinem w jednej z sieci fast foodów. Widocznie te pieniądze tamtejsze są na tyle, że tak powiem, mało wartościowe.
One
że
są
można
nic
już...
niewarte.
No właśnie.
One są nic niewarte, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, no waluty wirtualne no, też tutaj jest to jest zupełnie inny temat.
No mimo
temat,
wszystko są który... więcej warte niż drukowane pieniądze gwarantowane przez rząd. Ale no, to może jeszcze wróćmy na koniec, jak się żyje zwyczajnym ludziom, no bo wielka polityka chyba że jeszcze chciałeś dokończyć chciałbym co po tym piątym.
Tak, chciałbym dokończyć jeszcze o tym piątym. No w każdym razie zastępcy Luisa Parry, podobnie teoretycznie opozycjoniści, którzy de facto tak samo byli zamieszani w rozmaite afery korupcyjne, przestępcze.
Czyli on był, on nie pochodzi z partii rządzącej, tylko nie, jest jednym z tych takich...
Parlament ten, że tak powiem, wybrany przez Luisa Parry, znaczy, że tak powiem, z Luisem Parrą jako przewodniczącym, jest nadal jego, powiedzmy, jego przewodniczącymi są opozycjoniści. Natomiast są to opozycjoniści skorumpowani przez reżim. Luis Parra powiedział, że Juan Guaidó nie zrobił nic przez ten rok. De facto też niewiele zrobił, no ale tak powiedzmy sobie szczerze, Juan Guaidó nie ma zbyt dużych możliwości do działania. Z drugiej strony on powiedział, że no teraz to trzeba po prostu walczyć o wszystko, ale też trzeba współpracować z rządem, no trzeba stworzyć nową Wenezuelę. No i dobrze byłoby też, żeby przeprowadzić nowe wybory, nie prezydenckie, ale parlamentarne. Rzeczywiście w 2020 roku to jest rok, w którym teoretycznie powinny zostać przeprowadzone wybory parlamentarne i które być może zostaną przeprowadzone i być może zostanie wybrany nowy parlament. Jaki to będzie nawet ten skład parlamentu, możemy sobie wyobrazić, bo nie sądzę, żeby były to wybory demokratyczne. Tak czy inaczej, Juan Guaidó ze swoimi zwolennikami nie byli w stanie dostać się do parlamentu, mimo że teoretycznie go podobno mieli wpuścić, ale nie wszystkich miano go wszystkich parlamentarzystów miano wpuścić. W związku z tym cały dzień trwały przepychanki. Wreszcie Juan Guaidó z około setką parlamentarzystów, do których między innymi też dołączyli parlamentarzyści, którzy brali udział w wyborach Luisa Parry, którzy głosowali przeciwko jego wyborom, dołączyli do Juana Guaidó i wszyscy razem udali się do siedziby gazety El Nacional. To jest w zasadzie jedyna, ostatnia, można tak powiedzieć, gazeta opozycyjna, taka oficjalnie opozycyjna rzeczywiście na terenie Wenezueli i tam przeprowadzono wybory i tam Juan Guaidó został wybrany. Juan Guaidó oczywiście uzyskał momentalnie poparcie zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej i krajów Ameryki Łacińskiej, które go popierały. Dlatego tak jak mówię, mamy w tej chwili 2,5 parlamentu, no bo mamy ten Asamblea Nacional Constituyente chavistowski, no i mamy... Parlament jak gdyby z dwoma przewodniczącymi, Asamblea Nacional. Jak to, co z tego wyniknie, zobaczymy, bo jest to dla mnie bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza jako osoby, która interesuje się Ameryką Łacińską i nie wiemy. Po prostu nie wiemy, co będzie. Ja myślę, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni, być może miesięcy, uda się nam coś zobaczyć, co będzie. Jak to się zakończy? Ja mam cały czas nadzieję, że dobrze się to wszystko zakończy. Juan Guaidó oczywiście już zapowiedział kolejne demonstracje, natomiast weźcie państwo pod uwagę, ludzie są zmęczeni tym wszystkim.
No właśnie,
wiele osób po prostu mówi, no słuchajcie, no fajnie, no popieramy cię, Juanie Guaidó, no ale facet, ty nic nie potrafisz, ty nie jesteś w stanie nic zrobić.
Właśnie, Wenezuela to jest kraj, który ma jedne z największych, jeżeli nie największe zasoby ropy na świecie. Wydawałoby się, że kraj mlekiem i kraina mlekiem i miodem płynąca, no jednak Maduro i od lat rządzą socjaliści. Ponoć jest to jeden z powodów, przez który jest tak, a nie inaczej. Ale już odejdźmy od polityki. Jak żyją zwyczajni ludzie, tak? Brakuje lekarstw, jest problem z prądem, pieniądze są niewiele warte.
Nie są niewarte. Natomiast no tak, leków rzeczywiście brakuje. W szpitalach sytuacja jest taka, że po prostu szpitale się zamieniły w umieralnie. Jedzenia też brakuje, mimo że są te paczki z klap, czyli właśnie takiego systemu, powiedzmy, który ma jak gdyby aprowizacji dla tych najuboższych ludzi, które gwarantuje rząd. Natomiast tam bardzo często to jedzenie jest po prostu, znaczy to, co się znajduje w tych paczkach, jest po prostu niezjadliwe, bo te produkty są gdzieś tam przeterminowane. Stąd zresztą te afery korupcyjne, bo na tym można zrobić naprawdę wielką kasę, bo rząd za to płaci, prawda? W związku z tym przedsiębiorcy z Wenezueli, z Kolumbii, między innymi też, z innych krajów też, przekupują oficjalnie władzę, czy inne osoby, które decydują o rozdziałach, czy powiedzmy o wybieraniu dostawców do tego systemu klap, po czym nagle się okazuje, że na przykład ryż, który powinni dostać Wenezuelczycy, jest po prostu przeterminowany, albo znajdą się w nim robaki na przykład, prawda, czy coś takiego. To nie jest tak, że tam ludzie umierają na ulicy z głodu. Natomiast to jest tak, że ludzie są niedożywieni. Sytuacja z brakami żywności to nie jest sytuacja ostatnich, nie wiem, roku, dwóch, trzech lat. To jest sytuacja, która ma miejsce, no, 5, 8, no z 10 ostatnich lat.
Ale to nasiliła się w ciągu ostatniego roku, dwóch lat, tak?
Ona w ciągu rzeczywiście ostatniego roku, dwóch lat, ona się osiągnęła prawie, że swoje maksimum.
Ludzie uciekają za granicę, nawet do, wydawałoby się, biednej Kolumbii, tak? Tutaj cytat, jest to ogromna ludzka tragedia, wielu Wenezuelczyków przybywa tu, by otrzymać choć odrobinę ryżu, chleba, mąki czy kukurydzy, bo w domu nie mają już niczego.
No nie mają niczego, albo prawie niczego, natomiast rzeczywiście emigracja wenezuelska to już jest proces, który trwa od kilku lat. W ciągu ostatniego roku rzeczywiście ona osiągnęła niebotyczne wymiary, bo ja nie wiem, ale to są liczby liczone w milionach ludzi, którzy uciekli do Kolumbii, którzy uciekli do Peru, którzy uciekli do Ekwadoru, którzy uciekli do Chile, do Brazylii też, innych krajów europejskich, nawet do Polski. Znam osoby, które już, że tak powiem, przybyły do Polski całkiem niedawno właśnie, mając jakieś tam znajomości już u nas oczywiście, bo to nie jest tak, że przyjedzie Wenezuelczyk i powie: słuchajcie, jestem prześladowanym Wenezuelczykiem, dajcie mi jakąś pracę. Tylko zazwyczaj ta emigracja już jakieś tam powiedzmy musi mieć punkt zaczepienia, prawda? Zwłaszcza, że mówimy o kraju, którego język zupełnie dużo bardziej różni się od języka hiszpańskiego. I taki Wenezuelczyk, który tutaj przybędzie, jeżeli on nie będzie miał jakieś tam wsparcia gdzieś tam od osoby na miejscu, to sobie nie poradzi, prawda? Natomiast rzeczywiście Ameryka Łacińska, zwłaszcza ta południowa część, Panama również, jest zalana emigrantami, zwłaszcza emigrantami wenezuelskimi, zwłaszcza, że wcześniej emigrowali ludzie najbogaci. Oni emigrowali do Panamy, oni emigrowali do Miami, gdzie rzeczywiście też jest bardzo silna wspólnota tej najwyższych warstw społecznych, powiedzmy, wenezuelskich. Później zaczęli emigrować coraz ubożsi. W tej chwili emigruje biedota. To niestety też jest bardzo poważny problem, kryzys humanitarny dla całej Ameryki Łacińskiej, bo weźcie państwo pod uwagę, że coś z tymi Wenezuelczykami trzeba zrobić. Oni też muszą z czegoś żyć. To nie jest tak, że oni tam przybędą i coś będą żebrać, czy kobiety będą się prostytuować, bo bardzo często jest tak, czy będą popełniać przestępstwo, bo też ludzie ci wpadają w ręce mafii lokalnych, jakichś tam grup przestępczych. W tej chwili już niestety też jest tak, że bardzo duży problem jest taki, że jeżeli chodzi o Wenezuelczyków, oni się w Ameryce Łacińskiej spotykają niestety już z rasizmem, czy jakąś tam, nazwijmy to, szowinizmem ze strony miejscowej ludności, która początkowo była otwarta.
I tym smutnym akcentem niestety musimy zakończyć.
Ja bym chciał powiedzieć jeszcze, że zapraszam w poniedziałek na audycję o Wenezueli.
Będzie można się dowiedzieć więcej na temat Wenezueli. Dziękuję ci serdecznie. Zbigniew Dąbrowski, redaktor naczelny Republika Latina.
Dziękuję bardzo. Muchas gracias.